Mateusz Jankowski na fali 96 FM. Witam Was serdecznie w 26 odcinku Nowum. A w nim dzisiaj akurat tematem głównym, motywem przewodnim naszej rozmowy będą komiksy. Jakże znane i lubiane, chociaż w moim przypadku akurat są pewnego rodzaju właśnie Nowum. Dzisiaj moimi gośćmi są Weronika Dobrowolska i Maciej Skorzepu. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Pomysł w ogóle na naszą rozmowę zrodził się w trakcie grilla indeksowego, bo też warto podkreślić to, że jesteście związani z audycją Mangusta, która leci kiedy?
W czwartki o 16:30.
No, jutro pochwalicie się, że byliście w Nowum, nie?
Pewnie, że tak.
Tak, wzajemna promocja. Okej, słuchajcie, bo w audycji właśnie Mangusta koncentrujecie się na mandze i anime, właśnie na klimacie kultury japońskiej. No mnie akurat urzekło to, że wasze zainteresowanie jest znacznie szersze, bo interesujecie się komiksem w ogóle. I dzisiaj właśnie, no też jestem wielce rad z tej okazji, że sobie będziemy mogli porozmawiać właśnie więcej. Nie tylko o mandze i anime, ale też właśnie o komiksie jako takim. No i powiedzcie mi, Weronika, powiedz mi jako pierwsza, czemu w ogóle komiks? Jak to w ogóle się zaczęło, że zainteresowałaś się akurat tą dziedziną sztuki?
Znaczy, u mnie to wyszło tak zupełnie naturalnie, dlatego że odkąd pamiętam, lubiłam sobie porysować i ze względu na to, że lubiłam rysować i lubiłam wymyślać sobie różne historie, jakby to się połączyło i w pewnym momencie wyszły z tego komiksy. I właśnie kiedy miałam jakoś tak z 11 lat, mój brat zaczął mi podrzucać takie różne ciekawe tytuły i w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że komiksy, które wcześniej mi się wydawały takie, no bo to takie dla dzieci, albo to jest takie nudne, właśnie wydały mi się naprawdę fajne, bo historie, które opowiadały, były naprawdę ciekawe. Ale o tym, jakie to były komiksy, to jeszcze wspomnę.
No na pewno, ale jeszcze tak właśnie na gorąco cię dopytam. Komiksy są faktycznie dla dzieci?
No, właściwie komiksy są dla wszystkich, tak jak na przykład książki albo filmy, bo można znaleźć komiksy, które są zupełnie dla dzieci, ale można też znaleźć komiksy, które dzieciom nigdy nie wolno pokazywać.
No jasne.
Są zupełnie dla dorosłych, ale też jakby gatunkowo są też bardzo zróżnicowane, dlatego każdy jakby znajdzie sobie coś dla siebie.
No to wkrótce będziemy na pewno ten temat pogłębiać. Maciek, a jak to się w twoim przypadku zaczęło? Skąd zainteresowanie komiksami?
No, u mnie zaczęło się od tego, że miałem starsze rodzeństwo, że mam nadal starsze rodzeństwo.
Żyją wszyscy. Mają się dobrze.
Tak. I moja siostra właśnie, która mam nadzieję, że mnie słucha, którą pozdrawiam, dostawała często właśnie komiksy pod tytułem Kaczor Donald. I były to zwyczajnie komiksy z tą postacią i innymi disneyowskimi postaciami, więc siłą rzeczy też musiałem zacząć się czytać. Później w miarę dorastania zacząłem oglądać seriale na podstawie komiksów Marvela, więc się zainteresowałem też tym tematem. No i tak to chyba zostało u mnie, że głównie to komiksy o superbohaterach na mojej półce stoją.
No, Anita jakiś czas temu właśnie, też przypomnę właśnie, że realizuje nas w ogóle Anita Zapolska. Pozdrawiam cię, Anita, serdecznie. Wspomniała właśnie o tym, że też pewnie rozbudzi się we mnie jakiś właśnie mały chłopiec, małe dziecko, które gdzieś tam tą fascynację bohaterami Marvela właśnie miało i faktycznie interesowałem się też oglądałem właśnie seriale. Ale teraz właśnie wspomnę jeszcze o takiej małej niespodziance dla naszych słuchaczy, bo oprócz wątku komiksowego, który będzie toczony w trakcie naszej rozmowy, mamy też coś pobocznego, co będzie realizowane podczas właśnie chwil na piosenkę. Akurat dzisiaj mam dla Was przygotowane kilka piosenek z serii właśnie bitew rapowych o takim klimacie historycznym. No jedną z nich właśnie, pierwszą w ogóle, jaką dzisiaj Wam puszczę, będzie bitwa Goku, Son Goku i Supermana. No ale zanim o tym, Weronika, jest jakaś różnica albo jakieś ciekawe podobieństwa właśnie między Son Goku a Supermanem?
Mi się wydaje, że to jest raczej pytanie do Macieja, dlatego że on jest tutaj ekspertem od Dragon Balla, więc...
No to Maciek przerzuciła pytanie na ciebie bardzo zręcznie zresztą.
No jeśli chodzi o podobieństwa, to fakt, że są to potężne postacie. Oboje pochodzą z planety, która w efekcie
nie istnieje.
A różnica między nimi jest przede wszystkim taka, że Superman jest postacią, która nie posiada ograniczeń, bo tak naprawdę potrafi wszystko, jeśli chodzi o siłę fizyczną, ponieważ jego moc jest czerpana ze słońca, z naszego żółtego słońca. Z kolei Goku ma ograniczoną tą moc, ale potrafi przewyższać swoje limity. Jednak wielu fanów właśnie się sprzecza co do tego, czy Goku wygrałby walkę z Supermanem i jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Tego tak naprawdę nie da się rozstrzygnąć, ale to, co głównie ich łączy, to inspirowanie innych ludzi właśnie do działania. Właśnie w przypadku Goku to pokonywanie swoich limitów, a w związku z Superman akurat inspiruje ludzi do tego, że no nie ma tych limitów, że można zrobić wszystko.
Jestem głęboko przekonany, że całą audycję mógłbyś poświęcić na opowiadanie.
Nawet bardzo bym chciał, ale wiem, że to nie jest cel tej audycji.
Okej, no to lecimy. Goku i Superman. Weronika, wspomniałaś o tym, że rysujesz i że rysujesz również komiksy, prawda?
Znaczy, swego czasu rysowałam komiksów bardzo dużo. W chwili obecnej są to bardziej ilustracje. Dzisiaj na przykład wstawiłam na swojego fanpage'a ilustracje, które robię do takiego internetowego pisemka, które...
Co trzeba wpisać, żeby dotrzeć do twojego fanpage'a?
Smutaska.
Smutaska. Okej, moja droga smutasko, chociaż na smutaskę nie wyglądasz, przynajmniej.
No, ale to zawiera lokowanie produktu.
I to w ogóle, no tak, i w ogóle w masowej ilości, prawda? Okej, powiedz mi, Weronika, jak w ogóle się robi komiks?
Znaczy, jeżeli komiksy, w zależności od tego, w jakim kraju bądź regionie świata są robione inaczej. I z tego, co mi wiadomo, komiksy, które są na przykład wydawane we Francji bądź tutaj ogólnie w Europie, są często rysowane przez tylko jednego autora, czyli osoba jest odpowiedzialna za rysunki, za historię, za postacie, za dialogi i za wszystko, co jest w tym komiksie związane. No, dzisiaj sobie przyniosłam taką powieść graficzną, bo to się tak nazywa. Te komiksy są wydawane właśnie w formie takiej opasłej książki, często mają po 300, po 600 stron i właśnie takie powieści graficzne są bardzo, bardzo popularne jakby na naszych takich europejskich gruntach. A zupełnie inaczej kwestia ta wygląda na przykład no, w Japonii, gdzie są wydawane mangi i również w USA, gdzie te jest to już tam bardziej zbliżone, ale na przykład w Japonii mangi z reguły też mają jednego autora, który jest odpowiedzialny za historię i postacie, ale on ma szereg asystentów, którzy mu pomagają jakby narysować dane, tutaj to się nazywa chapter, czy rozdział.
A też Maciek, to jest tak właśnie w mangach wydawane po prostu na zasadzie właśnie takich grubych tomów, czy to jednak jest wydawane jakiś taki mniejszy po prostu?
Nie,
to jest różnie. Niektóre mangi są wydawane właśnie w czasopisma, które są wydawane właśnie w Japonii, na przykład Shonen Jump i tam są wydawane poszczególne numery.
Ale musisz rozwikłać to pojęcie, bo ja na przykład
Shonen jest to gatunek mang poświęcony dla...
Chłopców.
Takich jak my.
Okej, dobra.
Ogólnie są to historie o superbohaterach.
Ogólnie
takie, no coś w stylu Dragon Balla.
No my mamy w sobie na pewno małego chłopca,
nie? Tak. No i właśnie, niektóre są wydawane jest to jeden rozdział w tym czasopiśmie wydawane, ale są też mangi wydawane w nieco grubszych wersjach, gdzie jest parę tych rozdziałów i to ma swoją nazwę.
To są tomiki po prostu.
Tak. Jasne. A, rozumiem, okej. Okay. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mnie właśnie tak nurtuje, bo zaczęłaś właśnie, Weronika, opowiadać o obrazie, właśnie o rysunku, też właśnie o tym, jak wyglądają w ogóle te powieści graficzne. I tak nasuwa mi się właśnie taki mały dysonans. Co jest istotniejsze w komiksie? Historia, fabuła właśnie, może właśnie tworzenie bohaterów, czy jednak właśnie sama grafika właśnie, sam ten efekt wizualny?
Znaczy... Według mnie najważniejsze w komiksie jest historia, którą ten komiks opowiada. Tego tutaj dam taki przykład. Czytałam właśnie taką powieść graficzną, która była świetnie narysowana. Postacie były bardzo w stylu, który mi się podobał. I ogólnie no tam, z tego co wiem, autor rysował to przez 5 lat swojego życia, ale tak jak skończyłam, przebrnęłam przez te 600 stron i tak... Boże, ktoś zmarnował 5 lat życia na tak nędzną historię.
O kurczę.
No to była tragedia, znaczy, no dla mnie, ale myślę, że on się ucieszył z tego, że coś wydał.
No. A u ciebie, Maciek, jak to jest? Bo tak też przypomnijmy właśnie, jak Weronika weszła tutaj ze swoją powieścią właśnie graficzną. 3 cienie, mamy tutaj znowu lokowanie produktu, trzymają teraz w rękach. To jak ty z kolei spojrzałeś właśnie na kreskę, to no tak dosyć krytycznie ją skomentowałeś.
Znaczy, też podzielam pogląd Weroniki, że ważna jest... treść, ta historia, ale no kreska to jest coś, co rzuca się od razu, jakość rysunku.
No jasne.
Ludzie mówią, nie oceniaj książki po okładce, no ale zwyczajnie się nie da.
Komiks oceniamy po kresce.
Tak.
Znaczy tego, co jest w środku, czy dużo osób patrzy na to, czy na przykład każdy kadr, bo każdy komiks na każdej stronie jest kadr, tam najmniejsza część i na przykład niektórzy patrząc na to, czy to jest pokolorowane. Jeżeli jest czarno-białe, od razu odkładają. Ale warto czasami się przemóc i przeczytać coś czarno-białego, bo no to czasami jest naprawdę warto.
Aha, no ale na ogół to ty wolisz kolorową, kolorowe komiksy.
Nie,
tak?
Wiesz co, to zależy od... tak naprawdę to ja rzadko sięgam po komiksy takie papierowe. Zazwyczaj, ostatnio bardzo często sięgam po te internetowe wydania.
To też jest kwestia właśnie, którą będę chciał poruszyć, ale zanim to zrobię, robimy kolejną rapową bitwę, tym razem Zeus zmierzy się z Thorem. Yeah. Weronika, Maciek właśnie wspomniał o tym, że bardzo dużo czyta i no w ogóle obcuje z komiksami właśnie w formie elektronicznej. Mnie ciekawi, zanim w ogóle do Maćka przejdziemy, mnie ciekawi, czy według ciebie w ogóle komiksy w formie elektronicznej mają właśnie, czy zachowują właśnie ten urok, jak w przypadku formy papierowej?
Znaczy, mi się wydaje, że tutaj jest tak samo jak z książkami. Ja jestem za tym, żeby czytać komiksy i tutaj też książki w formie papierowej, ale wiemy jak jest, akurat komiksy w Polsce są bardzo drogie, zwłaszcza te takie amerykańskie i łatwiej zawsze dostępne są, łatwiej jest je uzyskać w formie elektronicznej, więc tutaj z braku laku też czytam na komputerze. Mhm,
jasne. Maciek, a będzie coś w twoim zdaniu, co będzie się różniło od tego, co powiedziała Weronika?
Nie no, muszę się z tym zgodzić też, że no trzeba poczuć papier. To jest najlepsze w czytaniu komiksów i książek, jeśli chodzi o taką zwykłą, analogową formę. No i to sama kwestia, jeśli chodzi o wydanie elektroniczne, że jest łatwiej o dostęp, że jest tego więcej, to na pewno, bo zauważyłem na przykładzie Zielonej Góry, że tutaj nie ma miejsca, w którym można byłoby kupić sobie normalnie...
jest jedna księgarnia, ale jest. Potem ci powiem, gdzie to jest.
No to dobra, jest prawie lokowanie produktu się udało, nie?
Jest jedna księgarnia na całe miasto, gdzie można kupić komiks, ale też mi się nie wydaje mi się, żeby tam mieli każdy komiks.
Nie, niestety nie. Jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to tutaj większość osób z reguły, na przykład ja lubię sobie pojechać do Wrocławia, do Poznania, tam do Empika, gdzie mają tam...
Lokowanie produktu ciąg dalszy.
Przepraszam.
Okej, słuchajcie, to...
Gdzieś do jakiejś tam księgarni, która jest większa i mają tam specjalną półkę, gdzie są komiksy, żeby móc je sobie pooglądać w wersji papierowej.
No jasne. A słuchajcie, z czego wynika w ogóle akurat tak słaby dostęp do komiksów? I to oczywiście też nas będzie powoli, ale jeszcze nie teraz, prowadziło do kwestii w ogóle popularności komiksu, ale zanim o tym, co wpływa właśnie na ich dostępność w Polsce?
No, jeśli chodzi o dostępność w Polsce tych komiksów, to przede wszystkim historia jest, no, odcisnęła tu swoje piętno.
No to musisz to rozwinąć.
My nie pamiętamy, my jesteśmy za młodzi, ale dawno, także nikt nie pamięta, nasi rodzice pamiętają. Towary z zachodu były zwyczajnie niedostępne albo bardzo ciężkie do zdobycia. No, głównie na Pomorzu można było je dostać, bo no, statki kursowały. No i takie komiksy jak właśnie z wydawnictw Marvela, DC czy Dark Horse w ogóle były praktycznie niedostępne. Dlatego Polska musiała stworzyć własne komiksy, które albo były całkowicie skopiowaniem tym, co było na zachodzie, albo było czymś nowym, ale tych komiksów też nie było dużo.
To słuchaj, Maciek, to idealnie wprowadzasz mnie w kolejną kwestię. Będziemy tak fajnie skakać. Widać, jak obszernym tematem okazuje się komiks. Zainteresuje się na pewno jeszcze tym właśnie, na ile w Polsce w ogóle możemy mówić o pewnego rodzaju oryginalności komiksów, ale zanim o tym, mamy kolejną właśnie rapową bitwę. Tym razem powalczą Steven Spielberg i Alfred Hitchcock. Słuchacie Nowum na antenie Akademickiego Radia Indeks, a w nim polowanie na mangusty, czyli rozmowa o komiksach. Są ze mną właśnie reprezentanci audycji Mangusta.
Wszyscy, ha, ha, ha.
No prawie wszyscy.
Jedna się uwolniła.
Na Radę. Miała szczęście, nie?
Pozdrawiamy ją.
Tak, pozdrawiamy Rudą z Mangusty.
Okej, ale spoko, jeszcze trochę czasu się ze mną będziecie męczyć. Jest ze mną Weronika Dobrowolska i Maciek Skorzepo. Rozmawiamy właśnie o komiksie i teraz bardzo mnie nurtuje właśnie kwestia, na ile oryginalny jest polski komiks.
Znaczy, ile twórców tyle oryginalności, prawda? No każdy robi po swojemu tak naprawdę. I jeżeli chodzi o te polskie komiksy, a w szczególności webkomiksy, bo jakby one teraz się najbardziej rozwijają, to wydaje mi się, że każdy twórca jakby wkłada całe swoje serce w to, co robi, więc...
Każdy webkomiks jest inny, bo są ludzie, którzy robią komiksy o chłopcu, który ma chorą nogę.
I ona jest zła.
Jest, tak. Jaś? Staś?
Nie Staś i zła noga.
Staś i zła noga.
Co?
To jest dobra rzecz.
Tak. Brzmi absurdalnie, no.
Ale czy, jest świetna.
Czy komiks o skrócie KWD, pewnej nazwy nie mogę podać, bo...
Jesteśmy na antenie i nie możemy...
No właśnie, w każdym razie jest to komiks o człowieku o przezwisku Badryl, który kupuje sobie bar, w piwnicy którego znajduje się portal do piekieł.
Tak, to jest bardzo hardkorowa historia. I jeszcze wychodził taki komiks, który się nazywał Głosy w mojej głowie, gdzie autor... To były takie krótkie paski, one były bardzo prześmiewcze na temat wydarzeń, które działy się jakby w tamtej chwili obecnie. Taki komentarz do rzeczywistości.
No a propos komentarza do rzeczywistości. No, okej, to wyjdźmy teraz z Polski, ruszmy w świat. Jak często, powiedzmy, występuje takie zjawisko, że komiks powstaje na bazie jakiegoś tekstu kultury, a jak często jest na odwrót? Właśnie co jest bardziej popularne? Komiks powstający na bazie jakichś tekstów kultury, czy jednak przykładowo, nie wiem, filmy powstające właśnie na bazie komiksów?
No, w dzisiejszych czasach to komiks jest tym tekstem źródłowym, jeśli chodzi o tworzenie czegoś nowego. No, w kinach mamy...
Zatrzęsienie filmów o superbohaterach.
Dokładnie, przede wszystkim o superbohaterach.
Z Marvela.
DC też tam próbuje.
Wydaje, tak, teraz już zaczęli się rozkręcać.
No właśnie, a co oni mają charakterystycznego? To drugie wydawnictwo.
DC? Mają Supermana i Batmana i to tak. Póki co tyle, ale starają się wprowadzić nowe postacie.
Bohaterów. Wonder Woman chyba będzie miała swój film.
Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, ludzie, którzy...
Czyli bohaterowie naszego dzieciństwa, nie?
No, oni są znani, ja na przykład większość bohaterów poznałam w kreskówkach, które leciały w telewizji.
No właśnie, no ale dużo osób, jeśli chodzi o komiksy, no bo już mówiliśmy o tym, że komiksy zagraniczne średnio się jeszcze rozprzestrzeniły w Polsce, są mało znane. I wydaje mi się, że ci na zachodzie też o tym wiedzą, że tam u nich też te postacie są średnio znane, więc robią teraz filmy, żeby je rozpromować. No wszystko leci na pieniądze.
No jasne, ale jest faktycznie efekt, że ten po prostu boom kinowy, boom właśnie w postaci tych wszystkich produkcji filmowych przekłada się też na wzrost popularności komiksów?
Znaczy na pewno na wzrost popularności bohaterów, co im raczej chodzi, tego, że im bardziej film jest popularny i tym samym bohater, który powstał w komiksie, tym na przykład można sprzedać więcej gadżetów z nim związanych, co zwłaszcza dla dzieci jest bardzo atrakcyjne, prawda? A z drugiej strony jeżeli dany bohater jest poczytny i jakby lubiany, no to będą z nim powstawały kolejne historie i kolejne komiksy, na bazie których powstaną kolejne filmy.
No ale są też tacy bohaterowie, którzy pomimo tego, że mieli swoje 5 minut na wielkich ekranach kinowych, to nic nowego nie wnieśli. Powoli te ich komiksy też są wycofywane z obiegu.
Są jakieś ciekawe przykłady?
Jeśli chodzi o tych, co sobie nie radzą, tak, Fantastyczna dokładnie. Czwórka.
Ale Fantastyczna Czwórka sama w sobie nie jest zbyt ciekawa, wiesz?
To jest pierwsze niechciane dziecko Marvela tak naprawdę.
Ale oni się bardzo... To jest zabawne, bo oni się bardzo tym szczycą, a z drugiej strony jakby osoby postronne nie uważają Fantastycznej Czwórki za takie
dzieło. Ale kwestia ekranizacji też jest związana z tym, że Fantastyczna Czwórka, jeśli chodzi o ekranizację, nie należy już do wydawnictwa Marvel, tylko do innej wytwórni filmowej. Przez co też nie mają dostępu do wielkiego źródeł. A teraz właśnie Marvel
należy do Disneya, tak?
No to też jest szalenie
Disneya, Fantastyczna Czwórka to 20th Century Fox, ale kwestia jest jeszcze tego, że Marvel zdecydował, że już nie będą wydawać nowych komiksów Fantastycznej Czwórki, żeby nie powstawały nowe filmy.
No, a to jest dla mnie zaskakujące, bo ja z kolei z dzieciństwa bardzo dobrze kojarzę Fantastyczną Czwórkę właśnie z kreskówek. Okej, za chwilkę będę chciał poruszyć kwestię tego, co według was czyni komiks wybitnym. Właśnie w swej jakości po prostu naprawdę zacnym, ale zanim o tym wszystkim mamy kolejną bitwę, tym razem Batman i Sherlock Holmes. No friends except that needle in your arm. Wracamy na antenę Akademickiego Radia Indeks. Trudno rozstrzygnąć pojedynek Batmana z Sherlockiem Holmesem, obaj walczyli bardzo dzielnie.
Batman ma Batmobila.
Ale Sherlock Holmes ma dedukcję, nie?
No Batman też.
Batman ma Robina.
Ogólnie Batman był początkowo DC Comics, to jest Detective Comics, nie?
No i pierwszym ich komiksem był...
Batman, lubicie detektywem.
Batmana. Lubicie Batmana.
Batman jest super.
To jest chyba jedyna postać właśnie z stajni DC, którą szanuję.
Okej, to co w ogóle świadczy o tym, że akurat taki Batman, czy szerzej w ogóle jako o tym właśnie, że komiksy z Batmanem są faktycznie godne na przykład twojego respektu?
Akurat Batman jest postacią tak kultową, już tak wpisaną w popkulturę, że tego człowieka, bo Batman jest jednym z niewielu superbohaterów, który nie posiada supermocy.
Jest bogaty.
Jest bogaty, to jest jego największa supermoc. Jest się tak wpisał w popkulturę, że trzeba go szanować.
No. Ale właśnie, to wystarczy, tak, że coś
tak,
po prostu...
Z drugiej strony, jeżeli się zastanowić, to jakby różni autorzy podchodzili do tej postaci z różnej strony i on się zrobił nagle taki psychologicznie ciekawy, tak?
Tak,
bo
no,
zrobi mu taką przeszłość,
też fajne
taką traumę. Mhm. Nie, i w
no,
pewnym...
w sumie, na początku w sumie tak. Tego nie było. Były pierwsze, jak powstał pierwszy serial właśnie o Batmanie, to był taki trochę... No, był dla dzieci.
Kiczowaty.
To teraz rozszerzmy trochę wątek. To o, co będzie świadczyło o takiej właśnie wybitności już komiksu jako takiego?
Jeżeli chodzi o Batmana, to sama postać. Poza tym, no, też jakby są tworzone dla niego specjalne historie, które nie są wydawane w ogólnych zeszytach, tylko oddzielnie. I one, ze względu na to, jacy autorzy się nimi zajmują, jak do tego podchodzą, no, potrafią sprawić, że one nabierają zupełnie innego sensu, innego, zupełnie innego wyrazu, ale no, dla mnie też, jeżeli chodzi o komiksy, no to po pierwsze, historia, które opowiadają, jeżeli historia jest ciekawa, a oprawa graficzna jest na wysokim poziomie i zmusza do jakiegoś myślenia, do jakichś tam jakby przemyśleń na temat różnych spraw, to faktycznie komiks może zostać wybitnym, ale to tak samo jak w filmach i książkach tak naprawdę.
Czyli jest duży związek, nie?
Jest, jest.
Jasne. Maciek, a według ciebie?
Ja ogólnie lubię wierzyć, że komiksy są mitologią XX i XXI wieku, że opowiadają właśnie historię dzisiejszych herosów, czy też bogów, bo trzeba zaznaczyć, że w komiksach bardzo często pojawiają się bogowie z innych mitologii.
Ale walczył z Zeusem wcześniej.
Właśnie.
No tak, ale właśnie to też jest w ogóle kwestia bardzo, bardzo dobrze zbadana przez naukowców, bo no nie da się ukryć, że etos w ogóle herosa, mitologiczny, antyczny, starożytny, został po prostu poddany pewnej transformacji przez te wieki, jak tylko po prostu świat się rozwija, no jak możemy sobie historię zaobserwować, no i powstało właśnie bardzo, bardzo dużo teraz współczesnych archetypów, czy bohaterów opartych na tych archetypach. No ale to jest do pewnego stopnia truizm właśnie, z którego wyniknie pewnie inna rozmowa. Okay,
no, jedni są typowymi bohaterami, że prawo jest sprawiedliwość w ogóle, inni są ci mroczni, którzy na granicy prawa, jak Batman czy Wolverine.
No, to jest szalenie interesujące. Okej, a powiedzcie mi teraz jeszcze taką rzecz, bo już zdążyliśmy sobie do tej pory zaakcentować właśnie wątek popularności, zdążyliśmy sobie zaakcentować wątek dostępności i też właśnie kosztów, jakie trzeba po prostu wyłożyć, żeby zdobywać komiksy. Rozważmy sobie te kwestie, czy jest naprawdę aż tak źle?
Znaczy, w Polsce ogólnie no, jest źle, dlatego że jakby komiksy mają te ceny zachodnie, a my tak nie zarabiamy na to, żeby móc sobie kupować te komiksy, tak? Z tego co wiem, na przykład we Francji albo w Anglii też jest dostępność o wiele lepsza, bo w każdej większej księgarni jest oddzielny dział z komiksami, gdzie one po prostu są rozłożone na długaśnych regałach i człowiek po prostu chodzi w jedną i w drugą i tak patrzy i każdy może znaleźć coś dla siebie. Czy po prostu kultura czytania wygląda tam zupełnie inaczej, tak? Ludzie też czytają dużo więcej książek niż w Polsce, więc...
Oj, no to też temat na kolejną rozmowę,
tak.
Nie? No za chwilkę Maćka właśnie podpytam również o to, jak on ocenia z kolei stan właśnie popularności komiksów, ale zanim o tym wszystkim mamy kolejny pojedynek, tak? Wiem, już trochę mogę nudzić akurat tego typu zakończeniem, no ale siłą rzeczy nie przejmujcie się, bo tym razem wyskakuje Gandhi, Martin Luther King. Maciek, rozwodzimy się nad stanem rzeczy i nad popularnością komiksów. Jak ty to oceniasz?
Jeśli chodzi właśnie o kwestię, no przyznaję, jest ciężko, ale jest coraz lepiej, ponieważ ta dostępność jest, no, jest lepsza, ponieważ przez internet możemy sobie zamówić, przychodzi nam do domu pan z paczką, jest, mamy swój własny komiks, tylko jest dużo wydawnictw, no może nie dużo, ale jest kilka wydawnictw w Polsce, które się tym zajmują. Jest coraz lepiej, no ale jeszcze jest daleko, daleko do doskonałości.
A czego nam brakuje? No jako krajowi w tym kontekście.
Może nie brakuje, tylko czego jest za dużo. Za wysokie są ceny. Przede wszystkim.
Ceny są przerażające. Zwłaszcza tych takich bardzo... Nawet jeżeli ktoś jest takim zupełnym laikiem i zna superbohaterów tylko z filmów i chciałby sobie zacząć i przychodzi do takiego sklepu, patrzy, o, komiks o Batmanie albo o kimś tam, a potem spojrzy z tyłu na cenę i
69 zł. Dziękuję.
80.
No tak, ja trafiłem na taką ciekawą wzmiankę właśnie na internecie, że łatwiej jest na przykład przykład kupić, powiedzmy, takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba, czy nawet studentowi też takiemu stereotypowemu, można, znaczy łatwiej jest po prostu mu kupić jakieś zeszyty po prostu komiksowe, nie wiem, za 30 zł powiedzmy tam w ilości tam niewielkiej, niż na przykład właśnie kilkusetstronicową, tak jak mówiłaś wcześniej, powieść graficzną za przykładowo, nie, jakąś tam stówę, nie?
Czy fajnym teraz jest projektem ta wielka kolekcja komiksów Marvela, że one to tam, dobre komiksy są zbierane w takie krótkie zeszyty nawet i można je kupić za 3 dychy. I nie trzeba kupować wszystkich, a jednocześnie osoby, które dopiero zaczynają interesować się komiksami, tak jak mówiłam, o, jest mój ulubiony superbohater i o, jest o nim komiks, a to sobie kupię, nie? I
no tak jasne.
Przeczytę sobie parę tych zeszytów zbiorczych, bo one są zamknięte w jedną historię i to jest bardzo fajna opcja, tylko szkoda, że nie ma takich więcej rzeczy.
No właśnie, póki co chyba 2 rzeczy takie widziałem.
Tak?
Jest Avengers i X-Meni, jeśli dobrze pamiętam.
A ja też właśnie ostatnio kupiłam komiks Avengers.
Ale podobno właśnie, a dobra, nie będziemy oceniać.
Okay. O to sobie na Manguście pogadacie. Tak. A nie pogadacie, bo na Manguście będzie o czym innym.
Tak, a Avengersi są.
Ale wykorzystajmy.
Ale póki co, wiem, że jest anime na podstawie Avengersów, więc na pewno o tym porozmawiamy
jest
kiedyś.
Jest anime na podstawie, tak? Wolverina.
I Blade'a.
Czyli zainspirowała cię akurat wizyta w Nowum.
Tak.
Wow, no to będę musiał to wyciąć po prostu i wrzucić sobie specjalnie na Facebooka. Okej, Maciek, interesuje mnie teraz w sumie taka rzecz, to podtrzymajmy się chwilę tej dygresji. Czym się różni manga od komiksu?
Czy manga jest komiksem?
No jakby nie patrzeć, no przede wszystkim mangi, mangi przede wszystkim są czarno-białe, znaczy głównie.
Są japońskie.
No, są japońskie, są po japońsku i to... I
wiesz co, no to może tak się wydaje trochę naiwne to pytanie, ale no zadaję je właśnie z tego powodu,
nie,
że...
Ja to rozumiem,
bo... oddzieliliście, nie? W swojej audycji.
Biorąc pod uwagę, że jakby kultura japońska wiedzie swój własny prym, oni się tak trochę odcinają od tego głównego nurtu, to faktycznie trzeba to oddzielać.
I czyta się z drugiej strony.
Tak, że dlatego, że Japończycy ogólnie czytają, nie tak jak my od której my czytamy?
Od lewej do prawej.
Tak, no, oni od prawej, czytają, od lewej.
Właśnie. Można właśnie spotkać teraz w niektórych księgarniach mangi, to bawi mnie to niezmiernie, jak właśnie takie typowi laicy podchodzą, biorą i próbują czytać od końca.
Powinien być stream teraz, nie?
Tak.
Ale okay. Na szczęście jest, no, często w polskich wydaniach jest napisane, czytamy w drugą stronę.
No właśnie. Jasne. Ja za chwilkę zapytam was zatem jeszcze o kwestie techniczne, bo też słyszałem o tym, że trochę inaczej w ogóle wygląda manga i od takiego europejskiego komiksu też pod kątem właśnie, czy to kreski, czy to w ogóle nazwijmy to organizacji takiej pracy. Ale zanim o tym wszystkim bierzemy na warsztat kolejny pojedynek, byli już pacyfiści w ogóle walczący, też ciekawy paradoks. Był Gandhi, Martin Luther King. Tym razem akurat powalczą muzycy. Będzie Mozart i Skrillex. Wyobrażacie sobie taki duet? Trochę hardcore, nie? Ale zobaczymy, co nam ciekawego powiedzą. Mozart by się chyba za głowę złapał, jakby tak słyszał właśnie takie
zastępowe
dźwięki, nie? Bolałoby go, no, chyba.
Mimo, że był młodym człowiekiem.
No tak, był bardzo młodym człowiekiem, jak umierał. Okej, słuchajcie, wracamy do tematu właśnie relacji mangi i komiksu. Ja się zastanawiam nad tym, czy manga to tylko wielkie oczy, czy jednak coś, więcej, co będzie tak od tej technicznej strony właśnie odróżniało właśnie ją od tego europejskiego komiksu. Pozwolę sobie na takie, nazwijmy to, rozróżnienie.
Znaczy każdy rejon świata ma swój styl komiksu, jeśli chodzi o rysowanie komiksów. No tak jak powiedziałeś, w mandze przede wszystkim to te duże oczy, ale nie w każdej. Nie w każdej.
No, są takie, które wyglądają trochę realistycznie.
Tak,
tak?
Poważnie?
Tak.
Kurczę,
tak.
No to fajnie, łamiecie stereotyp, no.
No ale te najsławniejsze mangi są przede wszystkim, no, duże oczy i bardzo groteskowe postacie. Na przykład, a z kolei komiksy z Ameryki są hiperrealistyczne, że aż czasami w oczy kuje. I tego nie da się... czytać, a te europejskie z kolei są, no, bardziej komiksowe.
Tak,
nie wiem,
one są takie...
Cokolwiek to znaczy.
No jakby subiektywne bardzo, nie? Jeżeli jest jeden autor, to on ma swój własny styl i ja bym to nazwała takim stylem trochę kreskówkowym, nie? Tak jak tutaj to, co przyniosłam, niestety nasi słuchacze nie zobaczą.
Ale tego. Może... Ale zrobimy zdjęcie i będzie.
Ale może nasi słuchacze kojarzą postać Tintina.
No.
Kogo?
Tintina. To był duński? Holenderski?
Belgijski.
Coś koło tego.
Niderlandy, nie? Czyta się Tę.
To belgijski komiks o młodym dziennikarzu, detektywie, aha, który ma takiego małego białego pieska i przyjaciela marynarza.
Jaka jest jego rola, nazwijmy to, właśnie w takim stworzeniu sobie wyobrażenia właśnie, czym się różni manga od komiksu?
No. Rola Tintina? Czy...
Tak, no bo wprowadziliście ten właśnie przykład, akurat tak ciekawi mnie właśnie, jak on może nam pomóc.
Akurat Tintin jest jedną z najpopularniejszych postaci europejskich japońskiego komiksu obok Asterixa Obelixa chociażby. No i czym się różni? No to już Weronika o tym powiedziała, jest bardzo kreskówkowy, w przeciwieństwie do mangi, która jest zbyt kreskówkowa i zbyt klimatyczna, jeśli chodzi o Japonię.
Jest bardzo specyficzna w tym dokładnie. Tekście,
no jasne, no pytałem, bo nie złapałem właśnie tego na początku, teraz już rozumiem. Okej, okay, słuchajcie, a tak wchodząc jeszcze w te techniczne detale, a jak to wygląda od strony, nazwijmy to właśnie, organizacji pracy? To już Weronika zdążyłaś wspomnieć o tej subiektywności właśnie.
Czy no, jeżeli tej chodzi jednego o autora. Komiks europejski, to tak, one są często bardzo subiektywne, zwłaszcza jeżeli są robione przez jednego autora, jak mówiliśmy, ale jeszcze wspomnieliśmy, że są jeszcze dwa inne modele. Już omówiliśmy ten japoński, gdzie główny autor ma swoich asystentów, a jest jeszcze taki jakby model amerykański, gdzie właśnie w tym stylu powstają te komiksy o superbohaterach, które są teraz najbardziej popularne, że jest jakby taki team osób, które każda z nich zajmuje się czymś innym.
Ma inne zadanie.
Tak.
Jeden się zajmuje rysowaniem, drugi pisze scenariusz, trzeci koloruje, czwarty
nakłada literki.
Dokładnie.
A jeszcze ktoś robi inną okładkę zawsze.
Aha, no taką manufakturą właśnie mi tutaj zalatuje. Ciekawe. Okej, okay, a powiedzcie mi teraz taką rzecz. Jakie w ogóle komiksy teraz są najpopularniejsze? Tak gatunkowo właśnie. Co teraz cieszy się w ogóle największą estymą? Właśnie tak mówiłeś właśnie o tej mitologii popkultury, tej mitologii XX i XXI wieku. Co w ogóle jest takiego najpopularniejszego właśnie w gatunkach komiksów?
No to dużo dzisiaj było o tym mówione, jeśli chodzi właśnie o najpopularniejsze postacie. Superbohaterowie. Jakby nie patrzeć, superbohaterowie są teraz
najpopularniejsi. Liczę na to, że będzie coś innego, nie?
Ze względów na to, nie da rady. Że wychodzą filmy, oni są najbardziej popularni, nawet dla osób, które nie czytają komiksów, nie?
Bardzo długo komiksy o superbohaterach były przeznaczone albo dla młodszego odbiorcy, albo dla tych, którzy nie mieli życia prywatnego i zazwyczaj siedzieli w domu i czytali komiksy. Nazywamy to takich ludźmi nerdami, tudzież geekami.
My nerdami chyba nie jesteśmy, nie?
Trochę.
Dobra, ale spoko, okej. Okay. A propos nerdów, no bo w sumie mi się tak teraz, nie wiem czemu, ale skojarzyli z naukowcami, a jak mi się skojarzyli z naukowcami, to teraz może powalczy Einstein i Stephen Hawking na przykład, a potem będziemy sobie puentować właśnie audycję i też będę chciał, żebyście może tak na gorąco właśnie wyprodukowali jakiś wstępny kanon dla laika, po prostu tytułów komiksów, z jakimi powinien się on zapoznać na początku, żeby jakoś lepiej w ten temat wejść. A zanim o tym wszystkim walczą naukowcy. Pomówmy jeszcze na koniec, na zakończenie właśnie o takim naszym komiksowym laiku. Zanim o tym właśnie, jakie byście mu w ogóle na dzień dobry tytuły polecili. I ciekawi mnie jeszcze właśnie kwestia w ogóle różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, eventów, jakichś właśnie festiwali komiksu. Gdzie akurat, tak w naszej okolicy właśnie w Polsce, jak w ogóle to wygląda, gdzie w ogóle mogliby się tacy laicy wybrać, żeby poczuć ten klimat. Bo wy to się domyślam, że jesteście regularnie.
No akurat ominąłem jeden z fajniejszych rzeczy.
Ale
w sumie to praktycznie w każdym większym mieście w Polsce jest podobna impreza, są różne w Zielonej Górze też, o dziwo.
Jest Bachanalia i
Watko. Bachanalia fantastyczne, nie te takie studenckie bachanalia.
Aha, czyli imprezy właśnie komiksowe też będą się łączyć mocno z imprezami fantastycznymi, tak?
Fantazy to zawsze się ze sobą łączy.
Aha, rozumiem.
No, między innymi w Poznaniu Pyrkon, w Łodzi
Festiwal Gier i Komiksów, to już jest specjalnie dla komiksów. Z tego co wiem, to we Wrocławiu są nawet rozdawane nagrody, one się tam chyba nazywają kaczki, czy takie kaczory, które dla najlepszych właśnie twórców komiksów, to już jest typowo komiksowa impreza.
No jasne, ciekawa rzecz. Okej, okay, a w Zielonej Górze właśnie oprócz bachanaliów fantastycznych, tak?
Jest VatCon, czyli konwent dla fanów mangi i anime.
Aha, no ciekawa rzecz.
Mieliśmy o nim newsa w indeksie.
No to słuchaj, to będziesz musiała mi podać link, to wrzucę go po prostu w podsumowaniu naszej rozmowy. A teraz przejdźmy właśnie do propozycji, nie wiem, tam trzy tytuły, które warto poznać na dzień dobry, jeżeli chce się po prostu gdzieś tam głębiej wejść w tematykę komiksów. Szkodowo, weźcie sobie na takiego pana Mateusza prowadzącego Novum. Ja nie znam się na komiksach, chcę się poznać, co powinienem najpierw przeczytać.
Znaczy, na początku pewnie spytalibyśmy cię, jakie gatunki w ogóle lubisz, bo...
To nie jest takie łatwe,
tak,
jakby się mogło wydawać.
Z książkami albo filmami nie będę ci przecież polecać romansów, skoro ty na przykład lubisz kryminały, tak? tak? Bo to bez sensu.
Dobra, okej, to inaczej. To powiedzcie mi tak w ramach puenty właśnie o swoich ulubionych komiksach. Już tak to znowu będzie lokowanie produktu, lubimy to. No, Weronika, jakie dla ciebie trzy tytuły komiksu będą takie właśnie najważniejsze?
Znaczy, moim ulubionym tytułem w ogóle, który jakby uświadomił mi o tym, jak fajne są komiksy, jest właśnie seria wydawana przez DC Vertigo, Sandman, Neil Gaimana. On też jest pisarzem i wydaje normalne książki, ale też napisał do tego scenariusz.
No, czytałem kilka jego książek.
Tak, i nie wiem, może tobie się wydawały, wydaje mi się, że jego książki są mądre, a ta seria komiksowa jest świetna i łączy też wiele wątków z popkultury. Też tak jakby są takie historie w niej opowiedziane, które również zmuszają do myślenia, więc no.
No to tak, ponownie akcentujesz właśnie ten wątek refleksyjności, nie?
Tak.
No, bardzo ci się to chwali. Ja jako kulturoznawca szczególnie muszę to pochwalić. Maciek, a ty jakbyś miał zwrócić uwagę właśnie na jakiś bardzo istotny dla ciebie tytuł?
Jeśli chodzi o mnie, no to przejdę trochę do naszej audycji, do Mangusty.
Przejdź.
Otóż jeśli chodzi o komiksy, tudzież mangi, to dla mnie najważniejszym tytułem póki co jest One Piece. Historia piratów, którzy poszukują właśnie tytułowego One Piece, największego skarbu, który uczyni tego, którego znajdzie królem piratów.
Aha, no ciekawe.
To jest typowa historia dla dużych, małych chłopców.
To jest król szunenów.
Ale to co, to w najbliższej audycji właśnie szykuje się ponownie ten temat, bo domyślam się, że go już było.
Niestety już było i mimo, że bardzo chciałbym opowiedzieć o nim dużo więcej, bo jest o czym rozmawiać. No, niestety czas nas naglił, więc musiałem skracać.
Ale nagranie chyba można w internecie znaleźć, tej poprzedniej audycji?
Jest plan, żeby właśnie te wszystkie poprzednie audycje się pojawiły
jak
na naszym fanpage'u.
No to słuchajcie, koniecznie,
bo
ja sam nie mogę się już doczekać. Okej, jak gdybyśmy mieli teraz właśnie tak spuentować naszą audycję. Weronika, co według ciebie jest najważniejsze i najbardziej warte zapamiętania z naszej rozmowy?
Czytajcie komiksy, bo są fajne.
Okej. Coś jeszcze?
Znaczy, jakby wydaje mi się, że wiele osób, zwłaszcza w Polsce, nie docenia komiksów i wydaje się ludziom, że to są takie rzeczy dla dzieci. A tak naprawdę, no tak jak mówiliśmy, każdy znajdzie coś dla siebie i są też historie, które są naprawdę ciekawe i które jakby, no już to wspominałam wiele razy, ale potrafią zmusić do myślenia i do pewnych refleksji, ale też tak, no jak One Piece, można się pośmiać.
Goni nas czas, więc Maciek, dwa słowa puenty.
Wspomagamy polskich webkomiksiarzy, ponieważ mają duży potencjał, a coraz więcej ich rezygnuje z tego, ponieważ tracą czytelników.
No to w Manguście będziesz musiał powiedzieć, jak możemy to zrobić. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo fajna, dynamiczna rozmowa. Zresztą jak to radiowcy w Indeksie mają w zwyczaju. No, wam życzę miłego wieczoru i słyszymy się już za tydzień. Nowum oczywiście musi być. Dobranoc.